Cześć, witamy w 15 odcinku ICD Weekend. Z tej strony Agnieszka i
Ola, czyli prawna część ICD.
Dokładnie. To kolejny odcinek, gdzie we dwie będziemy opowiadać o różnych tematach. Mam nadzieję, że to Was nie przerazi i nie uśniecie, ale feedback po poprzednim odcinku był całkiem pozytywny, więc mam nadzieję, że i tym razem będzie dobrze. Olu, to co? Zaczynamy?
Tak jest.
Zaczynamy od tematu nowego rozporządzenia, które ma duży wpływ na to, co dzieje się ostatnio w internecie, w różnych mediach społecznościowych, bo pewnie wielu z Was, którzy mają konto na Facebooku i korzystają też z Messengera, spotkało się z komunikatem, który mówił o tym, że możecie wybrać, czy chcecie mieć dalej połączoną usługę Messenger ze swoim kontem na Facebooku, czy też chcecie założyć nowe konto i korzystać z usługi Messenger bez powiązania ze swoim profilem na Facebooku. Chyba, Olu, też dostałaś takie powiadomienie. Ja w każdym razie w zeszłym tygodniu bodajże zobaczyłam, że coś takiego mi się wyświetliło.
Tak, zgadza się. Również dostałam to powiadomienie.
Na LinkedInie też był podobny komunikat i z czego to wynika? Wiąże się to z rozporządzeniem, jak już wspomniałam, to jest aktu o rynkach cyfrowych, w skrócie DMA, od angielskiej nazwy tego aktu prawnego. Ta regulacja wymaga od gigantów, tak zwanych strażników dostępu, czyli podmiotów kontrolujących dostęp do pewnych informacji i usług, i jako taki strażnik dostępu został zakwalifikowany właśnie Facebook, a konkretnie Meta, wymaga od nich otwarcia się tak naprawdę na użytkowników, na inne usługi, aby po prostu nie było monopolizacji pewnych usług. No i w związku z tym Facebook musi dostosować się do nowych przepisów i w związku z tym umożliwia korzystanie z Messengera niezależnie od konta na Facebooku. Ale jakie to ma konsekwencje? Czy tak naprawdę to jest dobre rozwiązanie? Olu, może coś więcej na ten temat powiesz?
No niestety metoda zaimplementowania tych nowych regulacji no skutecznie zniechęca użytkownika, żeby rozdzielić te konta. No bo jeżeli zdecydujemy się na korzystanie na przykład z takiego komunikatora Messengera oddzielnie, no to wtedy utracimy wszystkie dane zgromadzone w tym Messengerze. Nie będziemy mieli dostępu do historii rozmów, które przeprowadziliśmy wcześniej. I właściwie to nie są jedyne ograniczenia. Ważniejsze jest to, że po rozdzieleniu konta tracimy dostęp do znajomych zgromadzonych na Messengerze, więc właściwie tą listę kontaktów trzeba wprowadzać ręcznie w komunikatorze, co nie jest nie do zrobienia, ale stanowi dużą uciążliwość i w konsekwencji skutecznie zniechęca użytkownika do tego, żeby zdecydować się na rozdzielenie tych kont.
No rzeczywiście, nie zachęca to do zmiany swoich ustawień. Ja wiem, że historia korespondencji będzie nadal, ale w ramach Facebooka i konto na Facebooku, natomiast wcale nie jest takie pewne, że ta historia pozostanie, bo Facebook sam zaczął zachęcać do skonfigurowania tak zwanej bezpiecznej pamięci, aby na pewno wiadomości zostały zapisane i aby nie utracić historii wiadomości. No ale tak jak powiedziałaś, tej historii nie będzie w ramach tego nowego konta na Messengerze. I jeszcze taka ciekawostka, podobno Facebook umożliwia rozdzielenie tych kont, korzystanie z Messengera bez powiązania z kontem na Facebooku tylko osobom pełnoletnim. Nie dotarłam do szerszego i jakby precyzyjnego uzasadnienia, dlaczego tak się dzieje. Facebook podobno ogólnikowo tłumaczy się, że pracuje jeszcze nad zabezpieczeniami kont, aby były lepiej chronione w przypadku małoletnich i dlatego na razie ta możliwość nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia.
O ile w ogóle jeszcze będziemy mieli dostęp do tych platform, bo w momencie, w którym to nagrywamy, trwa wielka awaria i nie wiem, czy Agnieszko wiesz o tym, że nie działa teraz ani Facebook, ani Instagram, ani Messenger i trwa właśnie naprawianie tutaj dostępu do tych platform. Mnie również wylogowało. Oczywiście na początku myślałam, że ktoś zhakował mi konto, ale okazało się, że to jest wielka awaria.
Może nie będziemy musieli się zastanawiać nad tym, czy konfigurować sobie usługę bezpiecznej pamięci, bo wszystko zostanie utracone. No cóż, zobaczymy. A w ogóle jeszcze taka informacja, to zaoferowanie rozłączenia konta na Facebooku z kontem na Messengerze wynika też z tego, że wskutek rozporządzenia DMA Facebook musi pytać o zgodę tak naprawdę na wymianę informacji, przepływ danych pomiędzy platformami właśnie należącymi do Mety. A do tej pory to się odbywało swobodnie, tak? Czyli dane między kontem na Facebooku, Instagramie i w Messengerze hulały powiedzmy między sobą. No i teraz już nie może być tak, żeby to się działo bez zgody i dlatego było to pytanie o możliwość korzystania z Messengera bez konieczności posiadania konta na Facebooku.
A uzasadnieniem takich działań, mogę jeszcze tutaj doprecyzować, jest to, żeby użytkownik miał większą świadomość tego, co się dzieje z jego danymi, żeby zapewnić mu większe bezpieczeństwo i żeby faktycznie miał wpływ na to, gdzie są jego dane przetwarzane. Czy faktycznie taki wpływ będzie miał? Nie sądzę.
No właśnie, chciałam zadać, czy wierzysz w to, bo ja totalnie nie, biorąc pod uwagę, jak Facebook utrudnia użytkownikom cokolwiek, tak? Zgłoszenie jakiegoś żądania, usunięcie konta, w sytuacji, kiedy to konto zostało zhakowane, bo też docierają do nas takie pytania od naszych słuchaczy, obserwatorów, którzy szukają porady, co zrobić w razie zhakowania ich konta. No te informacje są tak nieprzejrzyste i nieprecyzyjne i tak trudno znaleźć rozwiązanie swojego problemu, że no to tłumaczenie Facebooka, sorry, ale nie brzmi wiarygodnie.
Znamy też takie przypadki, gdzie Instagram prosił konto, właściwie prosił, wysłał żądanie przesłania skanu zdjęcia dowodu tożsamości typu dowodu osobistego czy skanu paszportu, prawa jazdy, obojętnie jakiego dokumentu, do konta firmowego, chcąc zweryfikować, czy ta osoba, która je prowadzi, ukończyła 18 rok życia. Co jest dosyć zabawne, no bo jeżeli jest to konto firmowe, no to trudno, żeby nie ukończyła, to raz. A dwa, na jakiej podstawie taka platforma wymaga wysłania tego rodzaju informacji? To drugie pytanie. A trzecie pytanie, jeżeli jest to konto firmowe, to dlaczego osoba prywatna, pewnie z jakiegoś działu marketingu, bądź prowadząca właśnie media społecznościowe spółki, która ma takie konto, miałaby wysyłać swój prywatny dokument tożsamości?
No właśnie, i oczywiście odpowiedzi na te pytania Meta nie podaje. Natomiast w przypadku Facebooka i tego, gdy mamy osoby fizyczne, konsumentów w zasadzie, chociaż też oczywiście mogą być konta firmowe, w sytuacji zhakowania konta czy utracenia konta, jego odzyskanie też graniczy z cudem i nawet nie znam takich przypadków, że proszono kogoś o pokazanie dowodu tożsamości, więc tutaj w drugą stronę jest przegięcie z kolei, bo też nie ma jak wykazać, że to konto jest naprawdę twoje i ktoś je przejął. No ostatnio dokopałam się w informacjach podawanych przez Facebook, że w przypadku przejęcia konta i zmiany adresu e-mail jest wysyłany link na dotychczasowy adres e-mail, żeby cofnąć tę operację, natomiast nie wiem, czy w praktyce jest to realizowane. Jestem bardzo ciekawa, czy nasi słuchacze mieli z tym do czynienia i mogą podzielić się też doświadczeniami.
Gorzej, jeżeli jest taka sytuacja, gdzie na przykład następuje włamanie na pocztę i za pośrednictwem jakby tej poczty cały proces hakowania konta w mediach społecznościowych i na innych platformach jest przeprowadzany, bo też znam takie przypadki, że najpierw nastąpiło włamanie na pocztę, a właśnie przez ten mechanizm odzyskiwania haseł za pośrednictwem poczty elektronicznej ktoś włamał się do kont w serwisach społecznościowych i wysyłał jakieś tam prośby o przelanie pieniędzy do znajomych, jakby podszywając się ciągle pod tą osobę. Także właściwie to jest taki system naczyń połączonych w tym momencie.
No pytanie, jak to powinno wyglądać w idealnym świecie? Myślę, że nie jest to też łatwe zagadnienie, ale Facebook, myślę, mógłby się bardziej postarać i przemyśleć te swoje zabezpieczenia i to, jak weryfikuje użytkowników.
Dokładnie, zgadzam się z tobą, Agnieszko, w pełni.
No ale dobrze, zostawmy już tego Facebooka, w zasadzie Metę, bo mamy kolejne ciekawe tematy. Olu?
Kolejnym ciekawym tematem jest decyzja prezesa UOKiK dotycząca grupy OLX. I tutaj właściwie prezes UOKiK zwrócił uwagę na kilka nieprawidłowości w działaniach grupy OLX. Pierwszą nieprawidłowością jest kupienie czegoś za pośrednictwem platformy i zapłacenie za tak zwany pakiet ochronny, który powinien konsumentowi właśnie zapewnić wyższą ochronę, podczas gdy tak faktycznie w praktyce nie zapewniał tej ochrony. Z uwagi na to, że jeżeli użytkownik zgłaszał na przykład, że otrzymał produkt, który był wadliwy, był zepsuty, no to wtedy właściwie OLX wskazywało, że to nie wchodzi w ten zakres pakietu ochronnego, ponieważ było w nim sporo wyłączeń i w praktyce pomimo tego, że konsument zapłacił za tą wyższą ochronę, nie mógł z niej skorzystać. Więc tutaj jedna nieprawidłowość. Kolejną nieprawidłowością była kwestia tak zwanej usługi serwisowej i obowiązek uregulowania za nią płatności, nawet w sytuacji, gdy nie korzystało się z tej usługi serwisowej, a właściwie konsument sam zapewniał sobie pozyskanie tego produktu na zasadzie, że bezpośrednio umawiał się ze sprzedawcą i tutaj nie była konieczność przesyłki za pośrednictwem OLX. no to tutaj właściwie OLX nie wskazywało w regulaminie, że jest taka możliwość i tej usługi serwisowej nie trzeba regulować za nią płatności. No i tutaj też był problem z sortowaniem kwot, bo jeżeli ktoś ustawiał sobie sortowanie od najniższej ceny, no to często w tą kwotę nie wchodziła opłata za tą usługę serwisową, więc w praktyce na koniec tej transakcji okazywało się, że ta kwota była wyższa. I tutaj właśnie prezes UOKiK zwrócił uwagę na te nieprawidłowości, wydał decyzję, w której zobowiązał OLX do zwrotu pieniędzy wydanych przez konsumentów w związku właśnie z uiszczeniem płatności za ten pakiet ochronny, no i za tą usługę serwisową. I również zobowiązał OLX do tego, żeby wprowadził w swoim regulaminie zmiany poprzez właśnie rozszerzenie zakresu tego pakietu ochronnego i odpowiednie opisanie tego w regulaminie, a ponadto poprawne sortowanie oczywiście tych kwot, tak? Czyli z uwzględnieniem ewentualnie innych dodatkowych opłat, które należy uiścić w związku z tą transakcją.
Właśnie, moim zdaniem bardzo dobrze, że taka decyzja prezesa UOKiK została wydana. Bardzo nieładnie postąpił OLX, ale myślę, że nie tylko on tak postępuje i też warto pamiętać o tym, że nie wszystko, co jest napisane w regulaminie, a wydaje się właśnie, że może naruszać jakieś prawa klientów, obowiązuje, bo mogą być w regulaminach tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, które kształtują prawa i obowiązki tej strony słabszej, czyli zazwyczaj konsumenta, no po prostu w sposób niedopuszczalny. I tak mi teraz przyszło do głowy jeszcze, bo nasi patroni ostatnio pytali o kwestie regulaminów i na przykład wyłączania rękojmi wobec przedsiębiorców i generalnie wyłączania różnych innych obowiązków względem przedsiębiorców. Więc może tak na marginesie dopowiem, że jeśli chodzi o przedsiębiorców, to mamy takie dwie grupy. Część z nich jest traktowana zgodnie z przepisami, ale też w pewnym tylko zakresie, jak konsumenci. Natomiast co do innych, można stosować więcej wyłączeń, bo nie będą oni traktowani jak konsumenci. To tylko tak zarysowuje ten temat. W zakresie rękojmi, w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość przede wszystkim, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli dokonują jakichś zakupów, które, i tutaj jest trudno wyjaśnić tak naprawdę, które dokonują jakiego zakupu, no takiego, który nie jest ściśle związany z przedmiotem ich działalności. Tutaj pomocniczo można zaglądać do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, tego jakie PKD ktoś ma wpisane. Bo tak, jeżeli mamy na przykład firmę wynajmującą samochody, no to jeżeli ona kupi samochód, to no raczej nie będzie traktowana jako konsument, nawet jeżeli kupowałaby to auto na swoje własne potrzeby, żeby, nie wiem, jakiś pracownik nim jeździł i załatwiał sprawę, no bo ma w ramach swojego zakresu działalności wpisany ten najem samochodów. Natomiast jeżeli ja jako prawniczka kupowałabym samochód, no w moim PKD nie ma wpisanego żadnego rodzaju działalności, który by się wiązał z koniecznością wykorzystywania samochodu, no to ja już bym mogła być traktowana jako konsument i na przykład rękojmia by mi przysługiwała. Więc zwracam tylko uwagę naszym słuchaczom na takie rozróżnienie i no też jakby nie ma się co oburzać, tak, że możecie zobaczyć, że wobec przedsiębiorców jakieś postanowienie jest wyłączone, bo generalnie jest to dopuszczalne. Tak? Kodeks cywilny mówi o tym, że można ograniczać czy wyłączyć nawet rękojmie, no ale właśnie dotyczy to wyłącznie takich przedsiębiorców, czyli podmiotów czy osób prowadzących działalność gospodarczą, które dokonują zakupów ściśle takich związanych ze swoją działalnością zawodową. Nie wiem, czy to jasno wyjaśniłam. Ola, chcesz coś dopowiedzieć do tego, co powiedziałam?
Ja wszystko rozumiem. W sumie nie mam nic do powiedzenia, bo wszystko jest jasne. W praktyce może się okazać bardziej skomplikowane, szczególnie gdy jest taki problem z rozważeniem kwestii tego, do jakiego celu będzie nam służyło dane urządzenie, czy jak zakwalifikować daną transakcję i w konsekwencji jaką mamy rolę. Jest to bardzo istotne, bo według tego kształtują się nasze prawa i obowiązki, więc na późniejszych etapach to szybkie zakwalifikowanie może się okazać bardzo pomocne.
No właśnie, cóż, jako prawniczki możemy powiedzieć, co do zasady to zależy, niestety. Nie są to łatwe regulacje i w zasadzie w wielu przypadkach może się okazać, że dopiero wyrok sądu rozstrzygnie, jaka była rola danego podmiotu i czy mógł korzystać na przykład z uprawnień wynikających z rękojmi czy nie. Przepraszamy, to nie my tworzyłyśmy to prawo, nic na to nie poradzimy. No ale gdyby wszystko było pewnie proste, to nas by nie było, nie byłobyśmy potrzebne, prawda, Olu?
Dokładnie, ale wydaje mi się, że nie lada wyzwaniem jest też kwestia podatkowa i jakieś tam kwestie tak. związane z kosztami uzyskania przychodów i zakwalifikowaniem różnego typu transakcji i zakupów. Bo z tego co wiem, no to też różne interpretacje krążą na ten temat i też nie jest łatwo zweryfikować, jak daną rzecz, do czego zaliczyć, do jakiej kategorii.
Dokładnie, ale może w takim razie już porzućmy ten wątek, bo trochę odpłynęłyśmy.
Same wątpliwości.
Same wątpliwości, odpłynęłyśmy trochę. Dobrze, to ja teraz przeskoczę do kolejnego giganta. Mówiłyśmy już o Facebooku, a teraz powiem o Google, które zostało pozwane przez ponad 30 wydawców prasowych z Europy. Pozwali oni Google na kwotę ponad 2 miliardów euro za nieuczciwą konkurencję, nieuczciwe praktyki na rynku reklamy internetowej. Wśród tych podmiotów, które pozwały Google, jest nasza polska Agora, która domaga się 44 milionów euro odszkodowania. Z czego wynika ten pozew? Pozew dotyczy rzekomo nieuczciwych praktyk, jakich Google miało się dopuścić w latach 2014-2023. No i też wśród tych podmiotów są takie duże firmy, jak na przykład Axel Springer, czy hiszpańscy i francuscy najwięksi wydawcy. Ponieważ jakiś czas temu we Francji wydano prawomocną już decyzję nakładającą na Google 220 milionów euro grzywny za nadużywanie pozycji dominującej na rynku reklamy internetowej, no ten fakt zachęcił właśnie wydawców, żeby pozwać Google'a, bo czują się, jak tu powiedzieć, poszkodowani tą, mocno poszkodowani dominującą pozycją Google'a, dlatego że Google jest zarówno pośrednikiem, licytatorem, jak i agentem sprzedaży, jeśli chodzi o reklamy internetowe. Wiadomo, ma dużą przewagę technologiczną i jest wyspecjalizowany w temacie reklamy internetowej. Ma zaawansowane technologie do analizy i jakby łączenia różnych informacji, które pozwalają wyświetlać użytkownikom interesujące ich potencjalnie reklamy. No i nasi tutaj europejscy wydawcy prasowi uważają, że w wyniku niewłaściwego postępowania Google są mniej konkurencyjni na rynku, ponoszą straty, a gdyby Google nie nadużywał tej swojej pozycji dominującej, to wydawcy europejscy uzyskiwaliby wyższe przychody z reklam, płaciliby niższe opłaty za usługi AdTech i to, że mogliby inwestować te fundusze we wzmocnienie europejskiego rynku medialnego. No brzmi to bardzo pięknie. Tak naprawdę chodzi o pieniądze oczywiście. Tak ja to postrzegam. I cóż, Google oczywiście się broni, mówi, że te zarzuty są niezasadne, ale przeczytałam oświadczenie Google'a i powiem szczerze, że nic konkretnego z niego nie wynika. Twierdzi po prostu w skrócie, że wszystko jest okej i że przestrzega zasad uczciwej konkurencji. Także zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Co ciekawe, jak słyszeliście, no to jest dość duża kwota, tak? 2,1 miliarda euro łącznie od tych wszystkich podmiotów. I ciekawym wątkiem jest to, że ci wydawcy europejscy nie zapłacili sami za wniesienie pozwu. Mamy tutaj fundusz zewnętrzny, który zdecydował się sfinansować całą sprawę, cały proces. No i oczywiście w razie wygranej też będzie miał swoją działkę w tej kwocie, która zostanie zasądzona potencjalnie przez sąd. No więc ciekawy case. Ciekawy case, zobaczymy. No ale myślę, że jest szansa powodzenia w tym sporze przeciwko Google.
Pewnie potrwa to bardzo długo.
Myślę, że tak. Chociaż sąd w Holandii będzie to rozpatrywał w Amsterdamie, więc może działają sprawniej niż polskie sądy. Kto wie? Nie wiem, nie mam praktyki.
Nie mam wiary. Ja jakoś jestem ostatnio pesymistycznie nastawiona, zauważyłam. Nie wiem, czy to jest domena działu prawnego, czy...
My musimy po prostu zwracać uwagę na wszelkie ryzyka i stąd wynika nasz pesymizm. No musimy wszystkie zagrożenia dostrzegać.
Dokładnie.
Okej, okay. Olu.
W sumie byłoby to niepokojące, gdybyśmy tylko dostrzegały zalety wszystkiego i plusy.
Tak.
Następny temat to temat, który określiłam mianem tematu kobyły, ponieważ jest to temat związany z nowelizacją ustawy Prawo komunikacji elektronicznej w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. I Agnieszko, jak zapewne wiesz, ale nasi słuchacze pewnie nie są tego świadomi, że Polska miała czas na wdrożenie tej dyrektywy do 21 grudnia 2020 roku. Niestety nie wyszło nam i teraz próbujemy nadrobić stracony czas i pojawił się projekt, który aktualnie jest w konsultacjach społecznych, to znaczy Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło pod koniec lutego, że teraz trwają te konsultacje, potrwają 14 dni. No i właśnie są projektowane zmiany w tej regulacji. Ma oczywiście ona przynieść same korzyści dla wszystkich właściwie. Ma wzmocnić pozycję konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych, ma wprowadzić narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej. Oczywiście te narzędzia mają być niezależne. Ma pozwolić na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług. Przede wszystkim konsument ma być bardziej świadomy co do zawierania umów i co do ich warunków, ponieważ ma otrzymywać bardziej czytelne i przejrzyste opisy tych warunków umów. No i także, oczywiście to nie są wszystkie zmiany, tutaj podaję takie najważniejsze, o których wspomina ministerstwo. Także ma być wprowadzone ujednolicenie gniazdka ładowania urządzeń elektronicznych i co ciekawe, ma być również wprowadzony taki system, który umożliwi lokalizację naszego telefonu, jeśli jesteśmy w stanie zagrożenia i wzywamy pomoc. I tutaj ta usługa zadziała tylko w sytuacji, kiedy się wybiera ten trzycyfrowy numer alarmowy. I wskazuje się oczywiście, że ta usługa będzie bezpieczna dla użytkowników, że nie narusza zasad prywatności, bo te dane lokalizacyjne będą przekazywane tylko służbom ratunkowym i będą wykorzystywane tylko wyłącznie w związku z prowadzoną akcją ratunkową. I tutaj wskazuje się, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to w połowie roku powinniśmy cieszyć się nową ustawą, która będzie uwzględniała te wymogi dyrektywy, ale także no, będzie taki dodatek również od nas, który uwzględnia różne apele organizacji przedsiębiorców czy organizacji konsumentów. I w ramach tutaj tego omówienia tych propozycji, no to ja pragnę wspomnieć o jednym w sumie z przepisów, który wydaje mi się dosyć ciekawy, czyli takie trochę zmiana kompetencji prezesa UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo zgodnie z artykułem 53 projektu ustawy, prezes UKE na uzasadnione żądanie uprawnionego podmiotu, i te podmioty są wymienione w projekcie, będzie niezwłocznie nakładał na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w drodze decyzji obowiązek blokowania nie później niż w terminie 6 godzin liczonych od otrzymania tej decyzji połączeń lub komunikatów elektronicznych przesyłanych w związku ze świadczoną publicznie usługą telekomunikacyjną, która może zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa, bezpieczeństwu porządkowi publicznemu. I co jest istotne, taka decyzja z uwagi na to, że tutaj ten czas reakcji to 6 godzin liczonych od otrzymania decyzji i tutaj liczy się czas, no to początkowo może być przez prezesa UKE ogłoszona ustnie. Potem w ciągu 14 dni on ma obowiązek przekazać ją na piśmie, ale tutaj jest istotne to, że ten czas reakcji jest szybszy, jeżeli chodzi o podmioty, które mogą przekazywać taką tak zwaną blokadę tych treści, ten wniosek o blokadę treści do prezesa UKE, no to tutaj znacznie rozszerzył się zakres osób, organów, które mogą taki wniosek skierować. No bo są to właściwie minister obrony narodowej, różnego typu komendanci różnych służb, szefowie Agencji Bezpieczeństwa albo służby kontrwywiadu, a wcześniej te uprawnienia właściwie miało wąskie grono, natomiast no tutaj te kompetencje zostały rozszerzone. No i taką blokadę również prezes UKE może nałożyć z urzędu. Więc tutaj wydaje mi się, że są to ciekawe propozycje zmian i ciekawa jestem, jak się sprawdzą w praktyce.
O ile się ich doczekamy, bo podobnie jak z na przykład dyrektywą o sygnalistach tak zwanych, też czas na wdrożenie dawno minął i dalej jest przerzucanie się kolejnymi wersjami projektu, więc ja jak zobaczę, to uwierzę.
A właśnie jeszcze dzisiaj będę mówić o kolejnym projekcie, który też leży w szafach i nie możemy się go doczekać, ale to...
Za chwilę.
Za chwilę.
No niestety jest brak nam wiary w naszego ustawodawcę i jego sprawne działanie. No ale dobra, przejdźmy dalej chyba.
Jego dobre pomysły.
Tak. No co, przechodzimy do kolejnego tematu, Olu.
Zaskocz nas jakąś pozytywną wiadomością ze świata prawniczego.
Nie nie wiem, czy to pozytywna wiadomość. Zależy dla kogo. Dla pracodawców pozytywna, dla kandydatów do pracy pewnie mniej. Chodzi mianowicie o okres, przez jaki pracodawca może przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy. Skąd ten temat? Ano stąd, że ostatnio pojawił się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dość mocno wywrócił praktykę w tym zakresie. Wcześniej było tak, że zgodnie z tym, co uważał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kandydata należało usuwać praktycznie od razu po zakończeniu rekrutacji, jeżeli ta rekrutacja zakończyła się negatywnie. Czyli wysłaliśmy CV, było rozpatrywanie, analiza tych aplikacji, okazało się, że nikt mnie nie chce zatrudnić, pracodawca powinien od razu moje dane, moje CV wyrzucić do kosza, ale wcześniej je oczywiście pociąć na kawałki odpowiednio małe i nie przetwarzać więcej tych danych. Tutaj sprawa właśnie rozpoczęła się w związku ze skargą kandydatki na działanie jednej z firm. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił upomnienia tej firmie, nakazał usunięcie danych i generalnie stwierdził, że ta firma powinna od razu po zakończeniu procesu usuwać dane. Firma się odwołała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jednak stwierdził, że prezes UODO nie miał racji. I dalej ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został zaskarżony przez prezesa UODO i mamy już ostateczny wyrok w tej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pracodawca posiada prawnie uzasadniony interes w tym, żeby dane osobowe kandydatów były przetwarzane maksymalnie przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego, tak mi się wydaje. Tak chyba to należało obliczyć, ale generalnie 3 lata, a nie od razu po zakończeniu rekrutacji. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z kodeksem pracy ewentualne roszczenia związane z dyskryminacją, a dyskryminacja może mieć miejsce już na etapie procesu rekrutacyjnego, przedawniają się po upływie 3 lat i potencjalnie taki kandydat, który został odrzucony w procesie rekrutacyjnym, mógłby wystąpić do sądu z jakimiś roszczeniami wobec tego potencjalnego pracodawcy, który nie przyjął go ostatecznie do pracy. Teraz myślę, że wszystkie firmy są z tego zadowolone, bo właśnie uważały, że powinny móc dłużej przechowywać dane osobowe, a myślę, że kandydaci nie będą zadowoleni z tego powodu. To jest ciekawy case, dlatego że już od dawna trwa taki spór tak naprawdę. Czy możemy mówić o przechowywaniu tych danych na wypadek ewentualnych roszczeń, jeśli mamy podstawę do sądzenia, że ktoś wystąpi przeciwko nam z zarzutem dyskryminacji? Czy wystarczy taka hipotetyczna możliwość? No i właśnie stanowisko UODO było takie, że można dłużej przechowywać, jeśli faktycznie mamy podstawę, czyli taki kandydat powiedział nam, że złożę tutaj skargę na was albo złożę pozew do sądu, bo zachowaliście się źle wobec mnie, zostałem dyskryminowany, zostałem źle potraktowany. No i taka informacja dawałaby nam podstawę do zachowania danych, a tutaj z tego orzeczenia wynika, że niekoniecznie musimy mieć taką jasną podstawę do tego, że ktoś może przeciwko nam wystąpić z roszczeniem, tylko ta potencjalna możliwość wystąpienia z roszczeniem jest wystarczająca. Też tak rozumiesz, Olu? Bo może inaczej jakoś interpretujesz to orzeczenie.
Mi się bardzo podoba to orzeczenie, jeśli mam być szczera, dlatego że ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że przechowywanie danych dla celów w związku z wystąpieniem ewentualnych roszczeń jest tak zwanym przechowywaniem, przetwarzaniem danych na zapas, jak to się określało. Dlatego, że w sytuacji, w której faktycznie dojdzie do jakiegoś sporu i to już odchodząc w ogóle od tematu prawa pracy i umów o pracę, ale także innych umów cywilnoprawnych, w sytuacji, w której dojdzie do sporu sądowego, a wiemy o tym, że te spory często wydłużają się, ten okres rozpatrywania tych spraw wydłuża się, no to w momencie, w którym od razu po zakończeniu wykonywania kontraktu i realizacji przedmiotu umowy usunęlibyśmy dane, wszelkie dane osobowe związane z tym kontraktem, no to właściwie nie mamy żadnych dowodów, żadnego materiału, na którym moglibyśmy się opierać, który moglibyśmy przedstawić. Więc dla mnie nieuzasadnione jest wskazanie, że takie przechowywanie danych w związku z pojawieniem się ewentualnych roszczeń czy ich obroną, no to jest przetwarzaniem danych na zapas.
No myślę, że rzeczywiście pracodawca powinien mieć szansę obronienia się w razie jakichś zarzutów ze strony kandydata czy innej osoby, tak? Jeżeli byśmy mówili o innych procesach. No i trzeba też podkreślić, że NSA, Naczelny Sąd Administracyjny, wskazał, że chodzi tutaj tylko o przechowywanie danych, tak? Czyli pracodawca nie mógłby z tymi informacjami nic więcej robić, nie mógłby się kontaktować z takim kandydatem, nie mógłby na przykład przetwarzać tych danych w celu odmowy przyszłego zatrudnienia, bo tutaj jeszcze tak mi się teraz przypomniał jeden wątek, ktoś na grupie pytał nas, czy dozwolone są tak zwane czarne listy kandydatów do pracy. To jest w ogóle zupełnie inny temat, przepraszam za to wtrącenie, ale na przykład w takim celu nie mógłby pracodawca przetwarzać tych danych, prawda?
Dokładnie.
On powinien tylko przechowywać na wypadek ewentualnych roszczeń.
To też w ogóle dotyczy kwestii czarnych list klientów, to też się wiąże właśnie z tym, nie tylko sami kandydaci. A przy okazji jeszcze zwracamy uwagę na to, że przechowywanie to również przetwarzanie.
Tak, dokładnie. To przetwarzanie byłoby tylko ograniczone do przechowywania i dopiero taki pracodawca mógłby wyciągnąć, mówiąc brzydko, te papiery z szuflady, gdyby faktycznie spotkał się z jakimiś roszczeniami, na przykład dostałby pozew, prawda?
Dokładnie. Ale jeżeli go nie dostanie i minie ten termin do ewentualnego wysunięcia roszczeń, no to wtedy, jak ty to pięknie powiedziałaś na początku, należy to zniszczyć, pociąć na odpowiednie kawałki.
Tak, używając zniszczarki zgodnej z RODO.
Parametrów, dokładnie.
Żarty żartami, ale tak, są oczywiście odpowiednie parametry niszczarek tego, jak drobno tną.
Zależnie od danych.
Tak, tak, zależnie od danych, więc tutaj rekomendujemy zwracać na to uwagę oczywiście.
To nie jest mit, tak jak szafy zgodne z RODO.
Tak, chyba to minimum to jest P4, ale pewnie lepiej P5. Zależy też od danych oczywiście. Taka dygresja, praktyczna porada. Dobra, zamykam się już.
Teraz wszyscy słuchacze sprawdzają parametry niszczarek. W ogóle.
Dobra, sorry, odjechałyśmy już za daleko. Olu. Przejdźmy do kolejnego tematu, który na dzisiaj przygotowałaś.
Kolejnym tematem, o którym chciałabym opowiedzieć, jest również nowelizacja, która troszeczkę odłożyła się w czasie, tym razem prawa autorskiego. I właściwie w czerwcu miną 3 lata, odkąd upłynął termin wdrożenia regulacji unijnej do prawa krajowego. I tutaj spór toczy się o to, czy platformy internetowe, które oferują wideo albo muzykę na żądanie, czyli tak zwane VOD, zostaną objęte ustawowym obowiązkiem dzielenia się swoimi przychodami z twórcami i wykonawcami utworów, dzięki którym właściwie przyciągają miliony użytkowników do tych platform. I taki obowiązek w tym momencie uiszczania tak zwanych tantiem mają dziś kina, telewizje czy sieci kablowe. No a tutaj taką luką pozostają właśnie te platformy internetowe, ponieważ tutaj nasz polski ustawodawca właściwie stwierdził początkowo, że on nie będzie tutaj niczego dostosowywał i nie będzie nowelizował tych przepisów w związku z dyrektywą, bo w uzasadnieniu projektu nowelizacji prawa autorskiego wskazał, że tak dosyć optymistycznie, że w odpowiedzi na dyrektywę już najwięksi dostawcy tych usług VOD zaczynają wprowadzać własne autorskie systemy dodatkowego wynagradzania tych twórców i wykonawców, ale tylko w przypadkach, gdy dany film lub serial uzyska właśnie określony próg tak zwanego sukcesu komercyjnego. No i tutaj optymistyczne jest to dlatego, że właściwie tylko takie dodatkowe wynagrodzenie dla twórców przewidział Netflix, ale to też nie tak dla wszystkich, tylko przy osiągnięciu pewnego progu popularności. No i tutaj twórcy pozostają właściwie sami sobie, próbują walczyć o swoje prawa, natomiast z projektu nowelizacji, no to niestety nie wynika dla nich nic dobrego. I tutaj wszystko, ustawodawca polski daje się na cyfrowych gigantów i na to, że może oni uregulują tak wewnętrznie, przyznają te tantiemy tym artystom. Natomiast no, z mojej perspektywy jest to dosyć, no powiem tak, czarny humor trochę, dosyć zabawne. Z uwagi na to, że taka, nie wiem, jakaś powiatowa kablówka musi płacić tantiemy, a takie globalne serwisy VOD właściwie zgodnie z przepisami nie, bo nie ma takich przepisów, które taki wymóg nakładają na VOD. No i jest to niesprawiedliwe z uwagi na to, że no teraz właściwie większość jakichś utworów na tych platformach się znajduje. Ale no niestety nie przeszkadza to prawodawcy, który właściwie pozostaje bierny i no już tyle czekamy na zmianę przepisów, a nadal nic konkretnego w tym kierunku się nie dzieje.
Tak, i to jest właśnie kolejny akt prawny, na który czekamy i się doczekać nie możemy, ale w końcu będziemy musieli się doczekać, bo inaczej na nasz kraj będą nakładane kary za niewdrożenie przepisów, więc
dokładnie.
Prędzej czy później to nastąpi. Mamy nadzieję, że prędzej. Okej, okay, Olu. Mamy jeszcze jednego giganta. W zasadzie nie ostatniego na tapecie. Teraz przejdziemy do firmy Apple. Olu, co ten Apple znowu nabroił?
Nabroił bardzo dużo, bo dostał bardzo wysoką karę. 1,8 miliarda euro kary dla Apple od Komisji Europejskiej. A Komisja Europejska ukarała cyfrowego giganta za praktyki na rynku dystrybucji aplikacji do streamingu muzyki. I tutaj wskazano, że właśnie ten koncern uniemożliwił Spotify i innym muzycznym serwisom informowanie użytkowników o tańszych możliwościach płatności poza aplikacją App Store. I tutaj to dochodzenie komisji trwało dosyć długo, bo od 2020 roku, o ile dobrze pamiętam. No i wykazało, że Apple zakazuje twórcom aplikacji do słuchania muzyki, takim jak właśnie Spotify, informowania użytkowników o alternatywnych, tańszych możliwościach subskrypcji niż te, które są udostępnione za pośrednictwem App Store'a. I obejmowało to m.in. zakaz zamieszczania w aplikacjach linków prowadzących do strony internetowej twórcy takiej aplikacji, czy informowanie nowych subskrybentów na przykład o jakichś innych opcjach cenowych. I istotne jest tutaj to, że tym przodownikiem tej sprawy był Spotify, który występował w tym dochodzeniu przed Komisją Europejską 65 razy.
Nieźle.
A czy ty wiesz o jakichś innych przewinieniach tego giganta?
Tak, o Apple ostatnio sporo się pisało w internecie, między innymi właśnie w kontekście DMA, czyli aktu o rynkach cyfrowych, o którym mówiłyśmy na początku dzisiejszego odcinka. To rozporządzenie, jak mówiłam, wymusza otwarcie swoich ekosystemów przez gigantów internetowych. No i ostatnio właśnie pisało się o tym, że Apple mimo tej regulacji blokuje aplikacje webowe dla użytkowników z terenu Unii Europejskiej wraz z pojawieniem się testowej wersji systemu iOS 17.4. Stwierdzono, że nie można dłużej używać jako niezależnych aplikacji z poziomu ekranu głównego iPhone'a aplikacji webowych, a jedynie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. I Apple zasłaniało się tym, że to są właśnie wymogi prawne, które są na nich narzucone i dlatego nie mogą tego robić. Okazało się jednak, że użytkownicy nie są tacy głupi i nie dali się temu przekonać. W związku z czym Apple ugiął się ostatecznie przed użytkownikami, wycofał się z tej decyzji i wróciła pełna obsługa aplikacji webowych. Nie jest tak różowo, jest pewien haczyk. Aplikacje webowe nie będą mogły korzystać z alternatywnych silników przeglądarek w stosunku do Safari, czyli Apple znowu wymusza jednak korzystanie ze swojego narzędzia przeglądarki Safari. Zasłania się względami bezpieczeństwa. Tutaj no nie chcę oceniać, czy to jest pozorne tłumaczenie, czy faktycznie tak jest. Być może jest to prawda, że nie jest jeszcze gotowy na to, żeby zapewnić należytą ochronę użytkownikom iPhone'ów w związku z korzystaniem z alternatywnych przeglądarek. W związku z tym na razie aplikacje webowe są, ale tylko za pośrednictwem Safari. Więc na pewno jeszcze będziemy w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach słyszeć o kolejnych działaniach Apple'a, które będą naruszały prawa użytkowników, będą próbowały obejść przepisy rozporządzenia o rynkach cyfrowych. Także na pewno będziemy mieć o czym mówić.
Na pewno, tym bardziej, że w ogóle w tej sprawie, w sprawie tej kary, gigant wypowiedział się, że zamierza się odwoływać od tej kary, bo wskazał właśnie, że Komisja Europejska w ogóle nie znalazła żadnych wiarygodnych dowodów na szkodę konsumenta i w ogóle to jest ignorancja, jeżeli chodzi o realia rynku. I że tak właściwie, no to oni się dobrze rozwijają, wszystko przebiega konkurencyjnie, więc skąd w ogóle taka kara? No więc pewnie ta sprawa będzie jeszcze trwać i no będziemy o niej jeszcze słyszeć, także robi się ciekawie.
Czekamy, tak, czekamy na kolejny odcinek Mody na sukces. Dobra. A nie wiem, czy wiecie, ale Ola potrafi też pięknie śpiewać. Ola, dawaj. Popis swoich umiejętności.
O nie, jak ogląda to moja babcia, to pozdrawiam. Ona bardzo lubiła Mody na sukces.
Słucha, nie ogląda.
Właśnie, słucha.
Tak, zostawmy Modę na sukces w tyle. Olu, co jeszcze mamy dziś przygotowanego dla naszych słuchaczy?
Kolejnym newsem, o którym wspomina się nawet w biuletynie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest rozwiązanie wprowadzone przez Hiszpanię, która stwierdziła, że z uwagi na to, że dużo małoletnich ogląda treści niedozwolone w internecie, a właściwie mowa tutaj o pornografii, chce wprowadzić w związku z tym mechanizm, który weryfikuje wiek użytkowników w celu właśnie ich ochrony przed dostępem do treści dla dorosłych w internecie. I tutaj organ nadzorczy, hiszpański organ nadzorczy przedstawił taką praktyczną propozycję systemu weryfikacji wieku i ochrony nieletnich. Właśnie celem tej inicjatywy było wykazanie, że technicznie jest możliwe zabezpieczenie nieletnich przed dostępem do tych nieodpowiednich treści, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości osób dorosłych podczas przeglądania internetu. I tutaj ciekawe jest to, że to rozwiązanie, z tego co udało mi się ustalić, podczas przeprowadzonych testów tego systemu korzystało z przedstawienia zdjęcia użytkownika sprzętu elektronicznego lub właśnie wymagało zeskanowania dokumentu tożsamości internauty. Jak to w praktyce przebiega i czy faktycznie, tak jak wskazał organ, jest to w pełni anonimowe i zapewnia bezpieczeństwo osób fizycznych, no to tego nie jesteśmy w stanie tak w 100% stwierdzić, bo nie korzystałyśmy z tego systemu, nie brałyśmy udziału w jego testowaniu, aczkolwiek nie ukrywam, że budzi to jakieś moje wątpliwości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Znaczy, no tak, no nie mamy dostępu też do oceny ryzyka tego rozwiązania, to jest istotne. Nie wiemy, co tam się kryje. No to jest duży problem, jeśli chodzi o weryfikację wieku użytkowników i myślę, że nie ma idealnego rozwiązania, bo wiadomo, że sama deklaracja to jest żadne zabezpieczenie, tak? Każdy może sobie kliknąć, że ma 18 lat i wejść na stronę i nikt tego nie weryfikuje więcej, w żaden sposób. Z kolei tutaj pójście w taką stronę, no właśnie, czy wydaje się nadmierne, czy jednak nie ma innego wyjścia. Wymaga to zważenia, że tak powiem, praw, wolności, z jednej strony ochrony małoletnich, z drugiej strony właśnie prawa do prywatności. No i przynajmniej mam nadzieję, że było to wynikiem pogłębionej analizy organu hiszpańskiego. Miejmy taką nadzieję, ale zobaczymy też, jak to będzie działać w praktyce.
Ale ciekawa jestem też, jak podejdą do tego inni w kontekście właśnie aktu o usługach cyfrowych, z uwagi na to, że właśnie tam jest również wskazanie, że jest obowiązek zapewnienia ochrony małoletnich w internecie i również wprowadza się właśnie obowiązek wprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych środków, które zapewniają wysoki poziom prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich w ramach świadczonych usług. Więc tutaj wydaje mi się, że również ta regulacja będzie stanowiła w pewnym sensie wyzwanie dla różnego typu platform i podmiotów i konieczność wdrożenia jakichś tam mechanizmów i zabezpieczeń, które tych małoletnich faktycznie ochronią.
Na pewno jest to duże wyzwanie. I z takim wyzwaniem też mierzy się TikTok i tego dotyczy właśnie moja ostatnia wiadomość, którą przygotowałam, a mianowicie wszczęcie formalnego postępowania przeciwko TikTok na mocy aktu o usługach cyfrowych właśnie, czyli DSA i tego, że TikTok jako tak zwany WLOP, czyli bardzo duża platforma internetowa, ma określone obowiązki związane z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. Tutaj trwało postępowanie wyjaśniające. Komisja Europejska pytała TikTok o różne kwestie, o sprawozdanie z oceny ryzyka, analizowała tę ocenę ryzyka i na podstawie tych informacji postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko TikTok. Te prace komisji skupiają się głównie na zgodności działań TikToka z obowiązkami DSA dotyczącymi oceny i ograniczania ryzyka związanego z negatywnymi skutkami wynikającymi z tego, jak działa w ogóle TikTok, czyli tych algorytmów, które stosuje i tego, jakie treści są wyświetlane użytkownikom, zwłaszcza małoletnim, i takich, które mogą stymulować uzależnienia behawioralne dla swoich użytkowników. No tutaj celem wyjaśnienia tego, czy faktycznie TikTok prawidłowo realizuje swoje obowiązki, jest oczywiście ochrona dzieci, poszanowanie ich praw i wpływ tych treści, które są wyświetlane na to, jak te dzieci funkcjonują. No i tutaj też będą weryfikowane te narzędzia weryfikacji wieku stosowane przez TikTok, więc tutaj trochę nawiązanie do tej informacji, którą ty przekazałaś, Olu. Poza tym Komisja Europejska będzie badać, czy rzeczywiście TikTok wprowadził należyte, proporcjonalne środki zapewniające wysoki poziom prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich, w szczególności w zakresie domyślnych ustawień prywatności w ramach projektowania i funkcjonowania tych systemów rekomendacji w ramach platformy TikTok. Dodatkowo badane też będą reklamy, sposób przeszukiwania tych reklam, No i to wszystko właśnie w kontekście głównie ochrony małoletnich. No to, że komisja wszczęła postępowanie, oczywiście nie przesądza winy TikToka i tego, że on narusza te obowiązki wynikające z DSA, ale jednak raczej nie bez powodu to postępowanie zostało wszczęte. Teraz komisja będzie ewentualnie gromadzić dalsze dowody, zbierać wyjaśnienia, przeprowadzać jakieś rozmowy czy inspekcje w związku z działaniem platformy TikTok. No i zobaczymy, jakie będą efekty tego postępowania.
O rozstrzygnięciu tej sprawy dowiecie się w It's a The Weekend, odcinek 1554. Za jakieś 5 lat.
Chciałabym powiedzieć, że szybciej, ale nie. Dobra.
Każdy zapomni, o co chodzi.
Tak. I to w zasadzie wszystkie informacje, które chciałyśmy Wam dzisiaj przekazać, chociaż jeszcze tak przy okazji tego, że mówiłaś o organie nadzorczym hiszpańskim, przypomniało mi się news, fakt dotyczący naszego polskiego organu nadzorczego. Jakiś czas temu nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powołał zastępczynię panią profesor Agnieszkę Grzelak i w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że dotychczasowy zastępca Jakub Groszkowski, który pełnił tę funkcję zastępcy za kadencję jeszcze prezesa Jana Nowaka, został odwołany i w jego miejsce został powołany pan Konrad Komornicki, który tak na marginesie kandydował również na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, brał udział w debacie, na której byliśmy obecni. Jest to dość ciekawa decyzja. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, takiego obrotu sprawy, chociaż myślę, że pan Konrad, przynajmniej z tego, co mówił też na tym spotkaniu kandydatów na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ma spore doświadczenie, zwłaszcza w tych kwestiach bardziej może technicznych, ale pracował głównie w urzędach publicznych. No i chyba prywatność bardzo mu leży na sercu, więc mam nadzieję, że ten team będzie sprawnie działał i bronił praw obywateli, zwłaszcza chronił ich dane osobowe.
Dokładnie. Czekamy na nowe wytyczne, na nowe ciekawe decyzje i mamy nadzieję, że ta kwestia prywatności, ochrony danych osobowych i kwestia uświadamiania osób fizycznych będzie się rozwijać i będzie szła w dobrym kierunku.
I mamy nadzieję, że będzie to następować na przykład za pośrednictwem Mastodona, bowiem Urząd Ochrony Danych Osobowych w ostatnich dniach założył oficjalne konto na Mastodonie właśnie. Czekamy więc na publikację. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że wyciągniecie dla siebie ciekawe, przydatne informacje z dzisiejszego odcinka i tradycyjnie, jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania dotyczące tematów, które poruszyłyśmy dzisiaj lub innych kwestii, zapraszamy do komentowania na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych czy bezpośredniego kontaktu z nami. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
Dzięki, trzymajcie się. Cześć.
Cześć.
Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami. Internet, czas działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła i Tomasz Chrycyna. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.